Jedno z najbardziej doniosłych, a na dzisiaj palących spraw w zakresie higieny społecznej jest sprawa mieszkaniowa. Słowa te napisał ponad 100 lat temu na łamach ekonomistyk dr Jan Adamski. I można powiedzieć, że niewiele od tego czasu się zmieniło. Tak jak wtedy, w 1916 roku, tak i dziś dostępność mieszkań jest jednym z głównych problemów cywilizacyjnych. Przeludnione lokale, drogie kredyty, rozlewające się miasta, wysokie czynsze, przeciekające dachy i niedogrzane izby, nie mówiąc o galopujących cenach i nieuczciwych najemcach, to zaledwie początek długiej listy problemów polskiego mieszkalnictwa. Problemów, które wielu próbowało rozwiązać, ale tylko nielicznym dane było odnieść choćby minimalny sukces. Co na to wszystko nauka? Jakie wnioski płyną z badań prowadzonych od ponad wieku przez ekonomistów, socjologów, urbanistów, architektów i politologów? Czy niewidzialna ręka rynku zaspokoi w końcu nasze potrzeby mieszkaniowe? Czy kluczem jest silna rola państwa i budownictwo samorządowe? Czy może trzeba szukać jeszcze innych rozwiązań? I pytanie najważniejsze. Dlaczego wciąż nie potrafimy sobie poradzić ze sprawą mieszkaniową? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć eksperci zaproszeni do udziału w podcastach SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Rozmawiają w nich o problemach i rozwiązaniach, przytaczają dobre i negatywne przykłady, informują o badaniach prowadzonych aktualnie w Polsce i na świecie. Ale przede wszystkim szukają odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jak poprawić sytuację mieszkaniową Polek i Polaków? Zapraszam, Maciej Musiał, aktor.
Dzień dobry Państwu. Sprawa mieszkaniowa, jak zwykle z nami
Adam Czerniak,
Izabela Rudzka. Z nami również wspaniały gość, polski przedsiębiorca, właściciel i prezes zarządu Arche, jednocześnie absolwent Liceum Plastycznego w Lublinie i Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Karierę biznesową rozpoczynał tak naprawdę jako wójt gminy Trzebieszów. Do najważniejszych działalności firmy Arche możemy zaliczyć rewitalizację Zamku Janów Podlaski, Arche Pałac i Folwark Łochów, Hotel Tobacco Łódź, Arche Hotel Wrocław. Tak naprawdę tych wspaniałych inwestycji i działań rewitalizacyjnych mogłabym wymieniać bardzo wiele. Z nami prezes Władysław Grochowski. Serdecznie witamy Pana.
Dzień dobry, witam optymistycznie.
Sprawa odcinka.
Dzisiaj porozmawiamy o rewitalizacji i mieszkalnictwie, a właściwie o drugim życiu budynków, a być może o nowym życiu społeczności. Panie prezesie, na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy się skupić tak naprawdę na dwóch kwestiach. Na kwestiach realizacji działań mieszkaniowych w budynkach rewitalizowanych, w przestrzeniach rewitalizowanych, ale również wiem, że Państwo realizujecie wiele innych bardzo ważnych projektów, społecznie ważnych. Czy mógłby Pan opowiedzieć pokrótce, czym firma Arche się zajmuje?
Zaskoczyła mnie Pani. Ja myślę, że dosyć rozpoznawalni jesteśmy na rynku. To mnie nawet nieraz deprymuje albo czuję się osaczony. Tak dużo się dzieje, a ja gdzieś żyję trochę w innym świecie. Ale oczywiście najciekawsza to jest rewitalizacja zabytków. Te inne to są uzupełniające i dopiero kilka lat temu uświadomiłem sobie, że to gdzieś we mnie się działo, bo jak byłem małym chłopakiem, to gdzieś tam uciekałem na takie odludzia. Tam były pozostałości po wcześniejszych mieszkańcach, którzy wyjechali na zachód. A te inne to jakby wtórne nasze zajęcia. Oczywiście jakieś tam zarabianie pieniędzy przy budowie mieszkań trochę, bo ja niby oderwany, ale gdzieś chodzę po ziemi, jestem rolnikiem zresztą cały czas. To pewnie te społeczne działania różne to towarzyszyło i mojej mamie, mojemu dziadkowi, ja jakby przekazuję. Służy to jakby jednemu celowi, że czym więcej zrobimy tych zabytków i ludzi włączymy, o właśnie, to może jeszcze bardziej istotne, że ten świat tak pędzi. Wszyscy jakby mają różne pomysły na życie, coraz więcej ludzi wypada z różnego powodu, czy przez jakieś uzależnienia, czy gdzieś no troszeczkę, albo oczekiwania za duże, czy jak, i się pogubią czasami. A przy tej demografii teraz myślę, że każdy jest cenny, czy na przyszłość, każdy cenny i staramy się akurat włączyć z powrotem, dać ludziom drugie życie, tak jak dajemy zabytkom.
Jesteśmy na SGH, więc nie omieszkam zadać pytania definicyjnego. Czym de facto jest rewitalizacja? Czym dla Pana jest rewitalizacja? Jakby Pan ją scharakteryzował? I czym różni się od zwykłego remontu, czy po prostu inwestycji deweloperskiej, fachowo zwanej, czy może nie fachowo, brownfieldem? gdzie jakiś budynek stał, ale przychodzi inwestor i po prostu robi coś zupełnie nowego. Czym jest rewitalizacja?
Znaczy rewitalizacja to przede wszystkim jakby dawanie nowego życia, nowej funkcji, jakby na nowo odrodzenie się. To jest ciekawe, nawet w życiu człowieka się wielokrotnie zdarza, a już tu podłamany albo gdzieś wypalony i tak dalej, nagle jakieś zetknięcie się z ciekawymi ludźmi, czy jakieś nowe doświadczenia i się podrywa. Na tym to polega, czy jesteśmy jakby szczęśliwi, to bo inaczej to są nudy.
To w takim razie, jeżeli chodzi o model rewitalizacji realizowany w firmie Arche, czym on się różni od takiej, którą pan spotyka w działaniach innych firm?
My przede wszystkim szukamy miejsc takich, gdzie inni uciekają, gdzie się nikt nie podejmuje, tylko trudne projekty, trudne sytuacje. To nas nakręca, to daje dużo satysfakcji. O wczoraj byliśmy na Dolnośląskie tutaj. Południe Polski, a szczególnie Śląsk. Tam jest bardzo ciekawie, ci ludzie, którzy więcej przy transformacji wycierpieli, no to mają tak dużo energii, ci, którzy się nie poddali. Ja też jakby czerpię od nich. Tylko wtedy wchodzimy, bo jeżeli ktoś inny i tu centra miast, czy jak to jest oczywiste, to nie dla nas jakby miejsce. Cieszymy się, że wchodzą inni, a tam gdzie czujemy się, że potrzebni jesteśmy, że coś możemy dać, że możemy tych ludzi też poderwać, uaktywnić, no to jest to dokładnie, bo no czasem się gdzieś pogubimy, albo czekamy na gotowe, albo że ktoś za nas zrobi, a to jednak no dużo ważniejsze. Najważniejsze jest, że to my mamy sprawczość, że my mamy siłę po trudnych nieraz doświadczeniach. Teraz spotkałem się z mieszkańcami Bobrka. To osiedle, które najbardziej jakby w Polsce jest znane niestety, najbardziej na transformacji ucierpiało, bo to górnicy, hutnicy zwalniani po transformacji z pracy dostali odprawę, no niestety uzależnili się, rozpili, to się skończyło. Pytam się naszego ochroniarza, obok sąsiadujemy, elektrociepłownia Sząbierki Bytom, czy był tam na osiedlu? Nie, no mówi, wolałbym na ten komin 120-metrowy wejść, niż to taka opinia jest. Niestety, to troszkę z systemu nawet całe osiedle wypadło, ale ja nie mam problemu i w ogóle nie miałem. Nikt mi krzywdy nie zrobił, wchodzę w takie miejsca. Nie jestem lepszy, może gorszy nawet w stosunku do nich, że gdzieś, gdzie mamy więcej możliwości, a zostawiliśmy tych ludzi. Ale teraz na spotkaniu byłem dumny z nich, że oni są gotowi. Powiedzieli, że za dużo dostali, za dużo oczekują, że oni są sami, tylko jakaś maleńka szansa się poderwać, że tam dużo ludzi, mimo że niestety no, są bardzo mocno uzależnieni od różnych tam używek czy alkoholu, czy jak dzieci w wieku 12 lat praktycznie już biorą. Ale spotkałem wspaniałych ludzi, tam wolontariuszy czy dyrektorkę szkoły, gdzie te dzieci chodzą. Jak pracują niektórzy, jak dostali szansę na najcięższych pracach fizycznych i naprawdę to, że gdzieś możemy, ja nie mówię, że pomóc, tylko dać jakąś szansę ludziom, to oni wtedy po tych przejściach naprawdę odzyskują energię, siłę. Cześć, oczywiście nie znaczy, że wszyscy ich uszczęśliwimy.
Wydaje się, że...
Panie prezesie, czyli tak jak słyszymy o tym, co pan opowiada, rewitalizacja dla firmy Arche jest przede wszystkim działaniem nastawionym na społeczeństwo i to na społeczeństwo lokalne, prawda? Waszym działaniem nie jest tylko dać drugie życie przestrzeniom czy budynkom, którymi się zajmujecie, ale przede wszystkim włączyć społeczeństwo lokalne, dać im nowe miejsce pracy, nowe miejsce zamieszkania, żeby nie czuli się odrzuceni, bo tak jak pan powiedział, są różne sytuacje. Po 89 transformacji różne rzeczy też miały miejsce, co oczywiście skutkuje jeszcze do tej pory różnymi sytuacjami. Ale proszę powiedzieć, bo do tej pory rozmawiamy właśnie o kwestiach w naszych kolejnych odcinkach, o kwestiach mieszkaniowych, raczej o tych aspektach budowania mieszkań, dostarczania mieszkań budowanych. I raczej przyjęło się, że łatwiej jest budować niż rewitalizować. Czy pan może potwierdzić taką opinię?
Pewnie łatwiej, bo łatwiej budynek zburzyć i wybudować drugi. Ale czy to zawsze potrzebne? i czy zawsze jest tańsze, czy zawsze jest przyjazne dla człowieka ta nowa architektura, no to może niekoniecznie, bo często ta zastana, jakby dokładając pewne elementy, często ona była przyjazna, jeszcze związana jest z historią. To myśmy się nie urwali gdzieś nagle, tylko ktoś przed nami coś zrobi. To wszystko bardzo cenne elementy. To tworzywo, z czego to robimy i często mogą powstać jakby bardzo przyjazne projekty w skali jakby bardziej dla człowieka, ale często też mogą być zdecydowanie tańsze i lepsze dla środowiska i dla ludzi też i coś wyjątkowego powstaje. Wszystko, co możemy uratować i nowe życie dać, tą opcję wybieramy. Każda jakby oryginalna cegła czy element, tam byli wcześniej też ludzie, to jest coś, co przekazujemy, a nie nagle zburzone. Tendencja jest inna, bo technologia pozwala nam zburzyć od początku, wybudować, ale gdzieś to następuje takie przerwanie tej ciągłości, czy ciągłości pokoleń. Myśmy na chwilę się pojawili i ta architektura, jak oglądamy też starą, to tam było kolejnie przebudowywane, dokładane, odkrywanie jakby, co można zostawić. Tam na dole też od tych ludzi, takich społeczności, te wartości, jakby pewna ciągłość, bo tu gdzieś świat cyfrowy, trochę jesteśmy w jakichś bańkach, jakichś grupach, układach i tak dalej, trochę się gubimy. A tam takich natruszczyków zostało zupełnie, podchodzą z dużym jakby dystansem. To jest cenne, jakby szukamy teraz tej oryginalności, jak się wyróżnić. To nam jest potrzebne, bo każdy człowiek jest inny i ten budynek też powinien być inny, z inną historią. To dlatego no jakby tu czujemy i mój zespół ludzi też tak dobieramy. Mamy absolutnie tak dużo chętnych do pracy w firmie, że jednak czujemy, że to jest to. Ja nie wiedziałem o tym wcześniej.
Jak w ogóle wybieracie budynek? Bo to jest dosyć ciekawe, jak decydujecie, okej, dobra, cukrownia Żnin, idealne miejsce na rewitalizację, albo w Łodzi, no tych budynków tak. W Łodzi do rewitalizacji jest wiele. W jaki sposób podejmujecie decyzję, że akurat to miejsce jest dobre do rewitalizacji, tu zainwestujecie?
To dosyć proste, to jest
emocje.
Tak, dokładnie podjeżdżam.
Tak jest.
Albo czuję to miejsce, albo nie i okolice i to
pan
wszystko.
Pan prezes często jeździ sam, prawda? I ogląda.
Tak, no właśnie, tu rozumieją też już część ludzi, na czym to polega. Uczymy się. Ja na początku też nie wiedziałem, czy to dobry wybór. Często był zły wybór, ale że musieliśmy sobie poradzić z tym, no to daje przewagę wśród konkurencji, że spróbowaliśmy. Praktycznie przy tych zabytkach rewitalizacji prawie nie mamy konkurencji. Chciałbym, żeby, bo obiektów są setki co najmniej, o których wiem. Co dzień coś do nas ktoś przychodzi, znaczy wysyła, albo burmistrz, albo wójt, albo gdzieś jakaś społeczność, żeby ratować. To są emocje. Jak Rafała Ome przeczytałem Homo Sapiens, to już się tego nie wstydzę, a my tak wszędzie byśmy robili biznesplany i tak dalej. No niestety nigdy tego nie zrobiłem, ale to ciekawsze, że trzeba wychodzić w najtrudniejszych jakby sytuacjach, poradzić sobie. Gdzie łatwo, no to duża konkurencja, dużo trudniej, także współczuję tym niektórym, gdzie tam na grosze jakieś czy milimetry muszą być lepsi.
To ja może też wspomnę, bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, miałam przyjemność już wielokrotnie brać udział z panem prezesem w różnych wspólnych wydarzeniach i jednym właśnie z tych wydarzeń usłyszałam, że pan prezes nigdy nie robi biznesplanu pod swoje inwestycje. To przed chwileczką właśnie usłyszeliśmy. Bardzo ciekawa sprawa.
Przyznać się do tego na uczelni ekonomicznej? Szapoba, panie prezesie.
Można i tak.
Ale no właśnie, to jest pytanie. No przecież pana biznes jest dobrze prosperującym biznesem. Więc to jak to się udaje osiągać bez biznesplanów? To wszystko jest pana intuicja, czy jednak...
Szczęście pewnie
szczęście. To trzymamy kciuki za więcej szczęścia. Ale zakładam, że jest tam dużo trudu włożonego w to całej firmy i pracowników. Jak to się koordynuje później, jak następują wyzwania, jeżeli nie macie biznesplanu, to czasami one was zaskakują.
No i pozytywnie, tak jak pan wspomniał, no właśnie cukrownia Żnin, tam ani jednej osoby nie miałem za sobą. Bank w ogóle, tam analitycy powiedzieli, że to nieszczęście, nie porażka. Da. Bank dopiero po wynikach wszedł 2 lata po...
Jak już wszystko ruszyło, prawda?
Tak ruszyło, zobaczył wyniki. Gdybym ja gdzieś doradców pytał, czy biznesplany, no niemożliwe by były. takie projekty, ale później kupiliśmy sobie papiernię królewską w Konstancinie, właśnie Szobierki Bytom, o którym mówiłem, i mocno jakby wchodzimy w takie projekty na Śląsku. Teraz jest 4, 2 już w trakcie, Pałac Donesmarków, Siemianowice, ale 2 w przygotowaniu, Zabrze, elektrociepłownia i taka w Sosnowcu porzucona inwestycja. Zobaczymy. Kolejne przymiarki, tam jest tak ciekawie, można markę turystyczną zrobić w tych obiektach poprzemysłowych i tak dalej. No i ciekawi ludzie, to jest jakby szczęście. Bawimy się wspólnie jakby z ludźmi i tu pracownicy. Radość cała, tam zarabianie pieniędzy to trochę nuda, ale mówię, jestem rolnikiem, chodzę mocno po ziemi, nic samo nie przyjdzie. Każda jakby związany z historią, teraz pewnie będziemy wchodzili no, w jakieś pałace, zamki trochę. Ja mam swoje lata, muszę przyspieszać i jakby to doświadczenie, najpierw to tak idzie prawie płasko, ale zaczyna tak mocno w górę. Mamy potencjał, żeby być dużą, dużą organizacją.
Panie prezesie, inwestycje, które Arche realizowało tak naprawdę, no nie sposób wymienić, musiałabym tej czytać i jeszcze raz czytać. Ale dla mnie niesamowitą i fenomenalną rzeczą, jako właśnie ekonomistki, jest kwestia
finansowania.
Finansowania też, ale i łączenia tych aspektów, o których biznes często nie mówi. Właśnie wyjście do tych społeczności i łączenie pewnych działań, tych ekonomicznych, można powiedzieć, z taką misją, prawda? Bo wy nie tylko robicie biznes, ale tak naprawdę dajecie możliwość funkcjonowania w tych społecznościach lokalnych osobom, które tam mieszkają na miejscu. Dajecie im tak naprawdę pracę, możliwość rozwoju. Jak wy tak naprawdę jako firma jesteście w stanie to wszystko połączyć? Jaka jest wizja takiego łączenia biznesu właśnie z taką działalnością, mogłabym nawet powiedzieć NGO?
To jest jakby naturalne i myślę, że rolą biznesu też jest rozwiązywanie pewnych problemów, bo tak to będą populiści nami rządzili i ludźmi sterowali, tak, bo ludzie się przyzwyczajają na gotowe, że coś dostają i tak łatwo wtedy nimi sterować, a biznes, który, a szczególnie polski, który zaczynał te 35 lat temu średnio od zera, to przeszedł wszystko i jakby zna z drugiej strony, to myślę, że ma pewną rolę do spełnienia. Ja, najbardziej mnie dziwi, że jestem dobrze przez biznes odbierany. To dla mnie jest wielkim zaszczytem, bo myślałem, że no co, jakiś wariat tam Grochowski i tak dalej, oderwany.
Ale idą w pana ślady?
No myślę, że będą. My nie mamy problemów jakby finansowych, o co tutaj wspomniałem. Mhm. Tak jak fundacja tutaj była potrzeba, to myśmy duże wsparcie od biznesu dostali. Nawet były takie no, wartości po kilkaset tysięcy, a nawet może jakieś większe pojedyncze, tak tutaj kilka firm, dlatego my tacy mądrzy jesteśmy. Fundacje powstają, tak jak teraz z tym Dobrzyckim firmą pana Toni rozmawialiśmy, no zakładają kolejny kapitał żelazny, tworzą, żeby nie czekać, jak do tej pory te organizacje albo dostaną dotacje i wtedy działa projekt, nagle się urywa, to tu możemy jakby zabezpieczyć. Nasza fundacja zatrudnia około 150 czy 200 osób, to też jest no poważne. Gdybyśmy z dnia na dzień, bo nie mamy pieniędzy i osoby z niepełnosprawnością zwolnili, to w ogóle no, straszna krzywda. Oni tak się utożsamiają z pracą. W ogóle rewelacyjni ludzie, po prostu jest tak pozytywna energia od tych, jak ja w Siedlcach jestem, bo tam czasem zobaczę oddział. Okazuje się, że to gdzieś ma sens. A w dodatku zatrudniani na umowę o pracę, to nie ma tak, że o tam gdzieś tu państwo pomogło kolejny program. Nie, oni normalnie pracują do budżetu domowego, wnoszą pieniądze, nauczyli się. Oczywiście wolniej to, ale pasjonaci. I to jest nasza myślę, że przewaga, ale będzie myślę, że więcej firm. Na świecie trochę się takich pojawia, tak, takie przedsiębiorstwo jakby społecznych bardziej.
Przypadek? Nie sądzę.
Jeszcze może właśnie zanim zaczniemy mówić już o konkretach, czyli o liczbach, wspomnę tylko, że firma Archa, właściwie pan prezes został wynagrodzony w rankingu Indeks Patriotyzmu. Co to znaczy, panie prezesie?
Jakoś taka nagroda
tak,
była, tak?
Tak, była nagroda. Indeks Patriotyzmu.
Zupełnie nieprzypadkowa, zakładam, dlatego w tej sekcji.
Nie wiem, no nagrody ja też dostaję, dziękuję za wszystkie, jakby organizatorom, czy jak, żeby nie było przykro, to odbieram, także bardzo dziękuję przy okazji. Gdzieś one tam pewnie są. Ja nie przywiązuję wagi zupełnie do nagród, do jakby materialnych spraw, a myślę, że jakby ten patriotyzm, bo ja może do tego bym wrócił, i gospodarczy jest bardzo ważny, czujemy jakby siłę i większy może troszkę więcej decydować, co by nie było, i jakby kreować pewne sprawy. Ja jestem pozytywnie zaskakiwany przez ludzi, że te wartości są tak ważne, bo gdzieś przestrzenie funkcjonują, że my tylko za pieniądzem gonimy, tu się kłócimy, a jednak nie, gdzieś to zostało, te wartości w nas są i to tylko czasem się gdzieś tam tak pogubimy, ale nie jest tak źle.
To ja zapytam o te liczby, może uda mi się coś wyciągnąć. Ile jest potencjalnych inwestycji jeszcze takich rewitalizacyjnych w Polsce w tej chwili? Szacunkowo.
My mamy 24 obiektów, nie wiem, pewnie z połowy jest rewitalizowanych, w tych może troszeczkę więcej, ale w przygotowaniu mamy też kolejne tam 25 na ten moment.
Dwa razy tyle.
Tak, dwa razy tyle. Tak to w ciągu tam 5 lat chcemy zrobić, także minimum tam te 5 inwestycji na rok, ale potencjał mamy większy, potrzeb jest dużo więcej. My jesteśmy w stanie jakby wewnętrznie tego dużo zrobić. Z finansowaniem nie mamy w ogóle problemu.
Już się udało przekonać, to już nie jest
tak,
przypadek
absolutnie.
Żmina, teraz
tak,
ufają
banki podchodzą
pana
kolejnie,
prezesa
tak, i nasi inwestorzy, ci, którzy kupują lokale. Teraz właśnie przy okazji, bo tam jest majstrowanie przy ustawie o własności lokali, policzyli mi 1,2 mld przynieśli. Tego nie trzeba oddawać. Są z nami jakby związani, czują wartości. To jest siła i na kolejne czekają. To jest siła, jest to przewaga.
Jeżeli chodzi właśnie o te cyfry, o dokładnie liczby, oprócz właśnie tych kwestii finansowych, co pana zdaniem jest takim utrudnieniem, jeżeli chodzi o rewitalizowanie przestrzeni czy budynków w Polsce? Czy to są na przykład problemy właśnie, u państwa już słyszymy, że raczej już niefinansowe, banki ufają, ale jakie aspekty można by było jeszcze zmienić? Mówimy cały czas o mieszkalnictwie, że mamy za mało mieszkań w Polsce, że te mieszkania są niedostosowane do potrzeb osób, które chciałyby zamieszkać bądź mieszkają. Jakie jeszcze mamy aspekty, które warto byłoby zmienić właśnie w tych obszarach rewitalizacji pod kątem właśnie mieszkaniowym?
Myślę, ale to wszyscy to mówią. Procedury przede wszystkim i to wszyscy jakby cierpią na tym. Już państwo też przy przetargach i tak dalej też odczuwa. Kiedyś dojdziemy do ściany, a pieniądze w budżecie każdym są potrzebne, tu deficyt budżetowy. My więksi już sobie radzimy z konserwatorami i tak dalej, dużo łatwiej jakby skalą. Jeszcze jakby bardziej myślę, że sobie poradzimy, ale jeżeli trwa jakby sam proces 5-7 lat, a budowa 1,5 roku, no to te proporcje są zupełnie zachwiane. Historycznie kiedyś, jak stare obiekty tam śledzę, to w ciągu roku od podjęcia decyzji, bardzo skomplikowane technologicznie, duże, i to cała budowa trwa, dostarczenie technologii i tak dalej. Także tu, gdzie świat cyfrowy, taki olbrzymi postęp, technologia, a biurokracja, czy jak procedury, przepisy i wszystko jakby kierowanie się przepisem, nie mamy zaufania jakby do inwestora, do człowieka, i to jest problem, myślę, podstawowy, brak tego zaufania. A mieszkania mogłyby być zdecydowanie tańsze też, bo jak inwestor kupił bardzo drogą nieruchomość, bo ona w Polsce jest dużo i czeka te kilka lat, to każdy dzień, nawet nie mówiąc o roku, to kosztuje, to licznik ten bije, jeżeli gdzieś tam nie ma tych małych deweloperów na te plomby, rewitalizacje, gdzieś nadbudowa, to pustostany i tak dalej, którzy zupełnie mniejszymi kosztami to robią, to wtedy no, ubywa ten wielki dom, ma większe koszty i mu się nie opłaci poniżej tam 10 000 PUM-u. No, wpuścić tych ludzi i zwolnić ich z pewnych jakby tu formalności. Najwyżej niech wybudują i sprzedają po oddaniu do użytkowania, żeby tam nie było jakichś nadużyć.
W Polsce jest ustawa, która reguluje współpracę między samorządem a inwestorem, lokal za grunt. Zwykle wyobrażamy sobie to tak, że gmina daje zielony teren i za to utrzymuje później lokale do zasobu gminnego. Niestety tych projektów w zasadzie na palcach jednej ręki można policzyć, ile się w Polsce zrealizowało. Pytanie, czy może z racji tego, że sporo gmin ma w zasobach nie tylko grunty niezabudowane, ale także grunty zabudowane, często nawet w większym zakresie niż tych niezabudowanych, właśnie z jakimiś czy to pustostanami, czy wręcz ruinami, które można by było zrewitalizować, czy gdyby gmina do pana przyszła, samorząd z takim budynkiem, mówi, dobra, tutaj mamy starą, nie wiem, cukrownię, dajmy na to, albo zakłady metalurgiczne. Tutaj jest budynek, proszę zrewitalizować i w ramach tego budynku w środku my potrzebujemy parę mieszkań komunalnych. Byłby pan chętny do współpracy?
Tak, byłbym chętny, nie wiem czy zawsze. Nawet więcej sobie po tej ustawie obiecywałem, tylko no też tam procedury przy tych gminnych uchwały i tak dalej, to jest trochę uciążliwe. Ja generalnie strasznie tego nie lubię. Dobrze mam pracowników, którzy mają cierpliwość na urzędników. Współczuję też urzędnikom, którzy nieraz nie wiedzą, jak interpretować. Przestraszone i to nieraz odmownie. Albo go za to zwolnią, czy go podejrzewać będą o jakieś korzyści. O właśnie, to znowu to zaufanie się kłania. Także jestem gotowy. Nawet jakieś rozmowy są tak przy okazji. Z samorządami tak zawsze nam po drodze. Oni są najbliżej ludzi. Oczywiście samorządy są różne, ale większość jest porządnych. Tak, a szczególnie, jak mówiłem, tam śląskie, tak, południe Polski. Znaczy nie całe południe, żeby było jasne.
A to pociągnę za język, które są pana ulubione regiony do inwestowania w Polsce. Śląsk i co jeszcze?
Teraz Śląsk, absolutnie. Śląsk, tak,
no, słyszę
absolutnie
z tych inwestycji.
Jestem zachwycony. Tak.
Cała metropolia w zasadzie, tam pan prawie w każdej
tak,
miejscowości
myślę,
coś
tak,
znalazł dla siebie.
Podarwaliśmy w swoim czasie Żniny i tam wielu inwestorów się pojawiło, ludzie wrócili z Europy, a miasteczko w ogóle się wyludniało pusto. A teraz...
Tak. Dla słuchaczy, to, którzy nie sprawdzili jeszcze, Żnin nie leży na Śląsku.
Tak,
to jest piękne region Pałuki.
Tak, kujawsko-pomorskie, tak. Niektórzy nie wiedzieli, gdzie Żnin, ale teraz cukrownia Żnin jest rozpoznawalna i tam mamy obłożenie. Bardzo trudne jest o pokój. Ceny są zdecydowanie niestety wyższe niż w Warszawie, poza jakimi wyjątkami, ale zapraszamy. To liczymy, że Śląsk poderwiemy. Oczywiście my nie mamy jakby takich wielkich aspiracji, ale tak z ludźmi tam tymi, jak nam kibicują, to czuję się, czujemy sobie wzajemnie, dajemy energię, także mocno Śląsk, a później zobaczymy. Wszędzie nas potrzebują, znaczy przyjeżdżali do nas Czesi, Niemcy, z Albanii, żebyśmy inwestowali, też mają takie poprzemysłowe obiekty, ale...
A właśnie, no, chcecie właśnie wychodzić za granicę?
Na razie nie. Tu w Polsce tak dużo jest. Tego nie wykluczamy, ja mam swoje lata. Nam zależy na zbudowaniu marki turystycznej, bardzo mocnej. Tu jestem pod wrażeniem, bo w turystyce przyjazdowej jesteśmy na 17. miejscu na świecie i z tendencją rosnącą mocno. I tutaj w zabytkach jakby z tą historią, dziedzictwem, to jest jakby ciekawa oferta i z naszym jakby podejściem do zabytku, bo zabytek też bardzo łatwo zniszczyć i wszystko przykryć, wszystko zrobić jakby tak odpustowo. Ładnie, ja tego nie akceptuję. Dla mnie wszystko, ta patyna jest dużo lepsza i dla naszych gości też, że dobrze się czują jakby. A teraz potrzebujemy relacji głównie między ludźmi. To widzimy w tym świecie cyfrowym, po pandemii, jak siebie potrzebujemy relacji, emocji właśnie. I tam to dajemy, jakby sprzedajemy taką usługę.
Turystyka, dobra rzecz. Sam już tęsknię za urlopem. Natomiast pytanie, bo w tej audycji skupiamy się przede wszystkim na mieszkalnictwie. Czy mieszkania społeczne? Ja tam nie mówię o mieszkaniach komunalnych, ale mieszkania społeczne, chociażby w modelu społecznej inicjatywy mieszkaniowej, czyli społeczne budownictwo czynszowe, albo może nawet model spółdzielczy w jakiś sposób byłby dla państwa atrakcyjny. Czy tutaj coś w firmie się dzieje? Czy wy wchodzicie właśnie w mieszkania dostępne cenowo?
Dla nas jest to interesujące, tylko nie jesteśmy jakby w stanie wszystkiego. Skupiamy się na dużych teraz projektach, bo wchodziły i mniejsze. Te procedury są takie same, także zależy nam na całych kwartałach zrobienie kawałka miasta. Mnie zainteresowały mieszkania może już zupełnie takie, może nawet mniej społeczne. Nie wiem, jak to określić, bo mamy takie doświadczenie. 10 bezdomnych dostało mieszkania, podjęli pracę, wrócili na rynek, wyszli z uzależnienia. Jak oni się trzymają, jak są solidarni.
A to było w ramach jakiegoś programu samorządowego, mieszkań treningowych, wspomaganych?
Program Arche.
Po prostu,
tak,
program
tak,
Arche.
Tak, bo procedury to albo są pieniądze przetargowe i tak dalej, trudne, to dla innych zostawiamy. Nie, nam jest łatwiej, że idziemy...
Czyli samodzielnie zrobiliście program Housing First.
Tak, tu był warunek, że rezygnują z alkoholu i tak dalej. Poznałem bliżej bezdomnych. Ja w ogóle poznałem jakby te środowiska bezdomnych czy więźniów zakładów karnych w czasie studiów, dlatego nie mam żadnych tutaj jakby dystansu. Tu wystąpiliśmy, żeby w ogóle rozpocząć od tego, żeby niezależnie od uzależnienia, bo to jest bardzo trudne dla tych ludzi, żeby dostali małe mieszkanko, coś swojego i podjęcie dopiero później jakiejś pracy takiej niewielkiej. Bo oni tak muszą gdzieś użebrać coś, zebrać coś, ukraść, żeby przeżyć. I danie takiej szansy, bo jeżeli tu gdzieś, no bardzo lubię zwierzęta, psy i tak dalej, i moja żona też, i jakby wczuwam się w to, tak jak teraz zimą była akcja o schroniskach, a tu ludzie, oni wypadli, często jakby nie ze swojej woli, często jakby dziedziczne ta patologia czy uzależnienie była. I oni nigdy nie dostali szansy. Pierwszy nasz jakby bezdomny pan Czarek, 29 lat bezdomny, 4 razy na odwyku był. Teraz świetnie radzi, on po 2 latach jakby wyszedł już na wolny rynek, mieszka, pracuje u nas. To jest jednak satysfakcja. Więźniowie, bo też mamy program w tej chwili już kilkudziesięciu, czwarty oddział będziemy otwierali dla więźniów z zakładów karnych osadzonych. Tych, którzy nie mogą wychodzić poza zakład karny do pracy, bo takich to firmy przyjmą, tylko tych często no jakby długoterminowych. Mamy trójkę, czwarty wychodzi. Najdłuższy staż to było 25 lat. Człowiek oczywiście za morderstwo siedział po alkoholu. Podstawówkę jak kończył z problemami, to już był uzależniony od alkoholu, od narkotyków, z takiej rodziny. Już chyba z 8 miesięcy u nas pracuje, mieszka, lata na mitingi AA, nie pali papierosów, on nie wrócił do swojego środowiska, on nigdy nie miał szansy, ani Czarek, bo tu mówiła tu pan Andrzej, no, to jest, czuję się potrzebny gdzieś.
Jedno pytanie, drodzy państwo, bo bez tego nie możemy mówić w odcinku w ogóle o mieszkalnictwie, bo państwo stworzyliście coś, o czym się dopiero mówi, projekt mieszkaniowy, międzypokoleniowy, prawda?
Tak.
No właśnie. I o tym warto powiedzieć też w kilku zdaniach. Na czym on polega? On niedaleko Warszawy, prawda,
tak,
będzie funkcjonował.
Płocku.
No właśnie.
Tam chcemy jakby tego seniora jak najdłużej, żeby był aktywny. Może jeszcze coś, czasem jakieś swoje hobby odkrył, pojeździł na wycieczki, ale równocześnie na osiedlu, tak otwarte osiedle, mogą mieszkać młode rodziny z dziećmi i tak się sprzedaje to, żeby nie uciekać od tego. Oczywiście tam do końca jest też część, gdy ten senior będzie wymagał opieki nawet całodobowej, to taka część będzie, ale żeby na wczesnym etapie, bo seniorzy ogólnie są samotni już, bo to często albo rodziny się rozpadają, albo tutaj małżonkowie, zwykle mężowie wcześniej odchodzą. Myślę, że taka aktywność, tak jak ja jestem od 9 lat na emeryturze,
Nie widać, panie prezesie.
A jeszcze niedawno, chyba ze 2 miesiące, spotkaliśmy się z Sobiesławem Zasadą i Zbyszkiem Krycanem. No jakie oni plany mają i to jak działają, no to ja przy nich to młodzieniec. No to jednak no, ta potrzeba i ta aktywność no, daje to zdrowie, to jednak. A tak jak gdzieś i siedzimy i sami przestraszeni, to nam się to udziela i wymyślamy choroby czasem, to jednak ten stan psychiczny ma wpływ. Oglądałem kiedyś jakby w dzieciństwie też i prababcie, która razem mieszkała i tutaj gdzieś była, tam jeszcze doradzała, to tak było. Myślę, że gdzieś te relacje i te różne pokolenia są nam potrzebne i taki projekt jest. Oczywiście my kolejne szykujemy. Świetnie się sprzedaje w tym Otwocku, nie sądziłem i widzę, że to jest. Zresztą na Zachodzie są tego typu projekty.
Naszym zdaniem.
Pytanie, panie prezesie. Państwa jakby taką domeną jest rewitalizacja. Czy pana zdaniem, jeżeli mówimy o mieszkalnictwie, w tych naszych projektach mieszkaniowych, czy powinniśmy szerzej włączyć rewitalizację do naszych działań, czy raczej powinna być taką drugą drugą działką, drugim obszarem niezależnym od mieszkalnictwa. Jak pan to widzi?
Zdecydowanie włączyć szerzej, bo to jest wtedy wybór mamy. No, jeżeli się szuka czegoś wyjątkowego, a ludzie coraz bardziej szukają, chcą się odróżnić, to jest ogólnie rewitalizacja i tam mieszkania są bardziej przyjazne dla człowieka, bo jest coś indywidualnego, a tam jest no, klatka kolejna. To jest takie człowiek gdzieś jest zgubiony. No, to jakby do nas dociera. Mamy pustostanów prawie tyle, co mieszkań nam potrzeba. Przecież 2 miliony. Ja mam to opracowanie. Oczywiście nie wszystkie się nadają, ale w dobrych lokalizacjach no widzimy, często wyprostować trzeba, własnościowe jakieś, ale to jest bardzo, bardzo jakby ciekawa i niszowa działalność i to by nam na pewno pozwoliło, żeby te mieszkania były tańsze, bardziej dostępne.
Ja z tej dyskusji najbardziej wyciągam to, że w ramach rewitalizacji można tak wiele rzeczy włączyć, bo de facto zaczynaliśmy od tego, żeby powiedzieć o tym, co jest rewitalizacja i w zasadzie przeszliśmy przez całe spektrum polityki mieszkaniowej nie tylko, tylko także polityki w obszarze budownictwa i polityki społecznej, więc wychodząc od rewitalizacji, słowem podsumowania powiem, że rewitalizacja to jest coś więcej niż tylko budynek. To jest rewitalizacja także trochę psychospołeczna, tak? Rewitalizacja duszy, a nie tylko ciała.
Dokładnie tak. Budynek to jest tylko elementem, przy którym jakby możemy się skupić, czy obiekt z historią, zabytkowy, czy coś, który te społeczności jakby przyciąga, oni go znają zwykle, to jest to. Normalnie no, żyjemy w budynkach, mieszkaniach, czy jak pracujemy i to tyle, ale człowiek jest tam najważniejszy.
Czyli można powiedzieć, według definicji pierwotnej rewitalizacji, to jest danie drugiego życia. Czyli firma Archem realizuje swoją działalność poprzez dawanie życia nie tylko tym obszarom rewitalizowanym, ale również społecznościom, w których ta rewitalizacja się odbywa. Serdecznie dziękujemy, panie prezesie, za dzisiejsze spotkanie. Wiem, że nasi słuchacze będą niezadowoleni, że musimy w tej chwili skończyć, ale czas jest nieubłagany. Z nami
Adam Czerniak, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Serdecznie dziękuję, Izabela Rudzka.
Wysłuchali państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Mamy nadzieję, że przedstawione w nim poglądy, badania i statystyki pogłębiły państwa wiedzę o wyzwaniach stojących przed polskim mieszkalnictwem. Jeżeli chcieliby państwo wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury artykułów naukowych i książek wzmiankowych w audycji. A jeśli czują państwo niedosyt, to zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków. Jeśli zmotywowaliśmy was do działania, to idźcie i ulepszajcie miejsce, w którym żyjemy.